Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym odcinku Dekompresora. Witają Państwa Magda Maksimik i Sebastian Pytel. Dzisiaj rozmawiamy jak zwykle o fantastycznych filmach, z czego jeden to będzie niedawna premiera, jeden to będzie Powrót do przeszłości i jeden całkowicie w Polsce nieznany, czyli Drugi obieg. Zaczynamy od tego najnowszego, czyli Strażnicy Galaktyki. Reżyseria James Gunn. Premiera była tydzień temu i dzisiaj już o tym rozmawiamy w Dekompresorze.
Tak, Strażnicy Galaktyki to jest kolejna superprodukcja z sezonu letniego. Z dużym budżetem, z masą efektów specjalnych i oczywiście nadzieją na kolejne części. To w jaki sposób ten film można streścić, jest oczywiście bardzo trudne. Zaczyna się cała historia od pewnej sceny, która nie pasuje do filmów komiksowych, ani do superprodukcji w ogóle. Zaczyna się mocnym dramatem. Widzimy głównego bohatera, któremu na raka umiera matka. Natomiast później wkracza już ta warstwa science fiction, ta warstwa komiksowa. Nasz główny bohater zostaje porwany przez statek kosmiczny. W sumie jest, nie wiem, czy Magda wiesz dlaczego, bo ja na przykład...
Ja chyba nie złapałam, ale nie wiem, czy to jest, wiesz, najważniejsza rzecz, dlaczego go złapali. Ważne, że go złapali po tych 26 latach od jakby tych pierwszych scen. No i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z takim typowym porwaniem przez statek kosmiczny, czyli powracamy troszkę do tych naszych ulubionych filmów lat 80., czyli kino nowej przygody, czyli tak awanturniczy trochę typ życia głównych bohaterów, więc to jest też to, co wyróżnia ten styl, można powiedzieć.
Tak, cała akcja rozkręca się wokół tajemniczego przedmiotu o bardzo mocnej, właściwie wszechwładnej sile, która może niszczyć galaktyki. I ten przedmiot oczywiście chcą wszystkie strony naszego konfliktu, który nakreśla reżyser i scenarzysta, czyli nasz protagonista.
Tak. Jego... Peter Quill, tak, bo Peter Quill, który lubi się nazywać Star-Lordem, czyli tak bardzo groźnie i złowieszczo.
I tak bardzo w klimacie lat 80. O kamień będą walczyć też jego dawny kolega z chyba bandy najemników, którego gra Michael Rooker. Oraz wielki zły, który chce niszczyć całe galaktyki, poczynając od planety, na której akurat znajdują się główni bohaterowie.
Tak, masz rację, że w sumie nie streszczaliśmy fabuły, dlatego że ona ma w sumie najmniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to, że powracamy do lat naszej wczesnej młodości, kiedy oglądaliśmy czy przygody Indiana Jonesa, czy film Goonies, czy Powrót do przyszłości. Jak dla mnie to są wszystkie jedne z ulubionych filmów, czy później Jurassic Park, obojętnie którą część. Czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy jednego bohatera, który z przymrużeniem oka, ironicznie, tak żartobliwie trochę podchodzi do tego etosu wielkiego bohatera kina przygodowego. Z drugiej strony mamy też jakieś, jak zwykle, efekty specjalne, z tym, że oczywiście w porównaniu do tych starych, kiedy pamiętamy, powiedzmy, szczęki, gumowy rekin, prawda, czy te fajnie zrealizowane, ale gumowe mimo wszystko tyranozaury, prawda, to wszystko jednak robi wrażenie w porównaniu do teraz Strażników Galaktyki. No i mamy też zwierzaka.
Tak, to jest głos Bradleya Coopera. Nie do poznania, nie wiem, czy zauważyłaś.
Ja nawet nie rozpoznałam. Nie. Znaczy ja wiedziałam wcześniej, że to jest Bradley Cooper, gra Shopa Rocketa, natomiast w ogóle nie słychać właśnie Bradleya Coopera jako Bradleya Coopera z tych filmów, który grał jako on, jako aktor.
Tak, nie wiem, jak modulował głos, natomiast jest to dość fascynujące, jak jeden aktor może całkowicie nie do poznania w żadnej z palety barw swojego głosu to zmienić. W ogóle Strażnicy Galaktyki wydaje mi się tym filmem takim głęboko zanurzonym w kinie nowej przygody, zadłużonym u Spielberga właściwie od samego początku do samego końca. To jest taki typowy model konstrukcji filmów z lat 80., czyli na początku jest główny bohater, później jest ten wielki zły, który tam terroryzuje wszystkich wokół. No a później już dochodzi reszta bohaterów drugoplanowych, zresztą bardzo wyrazistych w tym filmie, poza Rocketem, o którym już wspomniałaś. Jest tam także wielki Drax, którego motywacją jest zemsta za śmierć swojej rodziny. Jest
grany zresztą przez Dave'a Bautista, który zresztą zaczynał karierę jako zawodnik MMA. Wrestlingu, tak? Prawda? Czy tam MMA. Dobrze. Tak. Obojętnie. Znamy takich bohaterów. Więc dla mnie to też jest taki film dość staroświecki w tym swoim jakby nowoczesnym podejściu. To jest paradoksalne, no bo mamy te wszystkie nowoczesne efekty specjalne, a z drugiej strony rzeczywiście wracamy do kaset magnetofonowych i Walkmanów, które na pewno też miałeś. Miałeś Walkmana. Tak. Ja też miałam Walkmana. Więc bazują trochę na tym, ale rzeczywiście wspomniałeś o tych bohaterach drugoplanowych, więc tam jest jeszcze Benicio del Toro, też przebrany zupełnie nie do poznania, bardzo ciekawa i taka charakterystyczna rola, którą myślę, że to tak dołącza do panteonu dziwaków, których Benicio del Toro grał. Jest i Glenn Close, prawda, więc też takie twarze, które znamy i lubimy, one się pojawiają w takich małych rulkach, całkowicie przyćmione przez Chrisa Pratt, o którym pisaliśmy już na naszym Facebooku, o jego wielkiej przemianie z takiego troszkę chłopca z nadwagą, z seriali, takich drugoplanowych ról, właśnie w faceta, który ma sześciopak na brzuchu. Więc myślę, że to też jest istotne.
Tak, ale musimy powiedzieć, że mięsem tego filmu jest poczucie humoru, bo jak pewnie już zdążyliście się zaznajomić z początkiem i resztą tego, co dzieje się w fabule filmu, no to ta cała machina działa tylko dzięki poczuciu humoru, jakie mieli twórcy, bo poczucie humoru bazuje głównie na tym etosie superbohaterskim, na wyśmianiu tego etosu, czy to w scenach, takich kliszach związanych ze slow motion, gdzie idzie czwórka bohaterów przez ekran i oni po prostu będą władać naszą wyobraźnią, czy po sceny miłosne, które są tutaj niemalże bezlitośnie wyśmiewane. I to przy tym filmie trzyma bardzo mocno i jest to świetny pomysł na taką abstrakcyjną fabułę i też organizację komiksu.
Ja myślę, że to jest też, bo to jest w ogóle pomysł oczywiście Marvela i Marvel często ma to do siebie, że też wykorzystuje te swoje komiksy, ale w takich bardziej serio odsłonach. Tutaj z kolei mamy takie rzeczywiście czasem bezlitosne, czasem takie trochę z przymrużeniem oka, ale mimo wszystko wyśmianie i pastisz tego kina katastroficznego, tego kina przygodowego, czyli tego wszystkiego, z czym mieliśmy okazję się już zatknąć i w latach 80. i 90. Ale mówiłeś wcześniej też, jak rozmawialiśmy jeszcze o tym filmie, że tam jeszcze parę rzeczy było takich, które dla ciebie wydawały się trochę zgrzytem z tym pastiszem.
Był pewien zgrzyt bardziej związany z kwestią wykorzystania tych lat 80. Najbardziej miałem tutaj na myśli pewne elementy, które ten film stara się przejaskrawić, które stara się obrócić w żart. Ale później tworzy bardzo podobne sceny, które mogłyby uchodzić za klisze w innych filmach. Mm-hmm. Sceny dość dramatyczne i dość pompatyczne. No i ich już nie kontruje, czyli stara się podważyć jakiś mit, tworząc nowy. No i to niestety jest problem Strażników Galaktyki, że ten humor i te odniesienia nie są konsekwentne, ale zapomniałem o wszystkim, gdy padło główne odniesienie tego filmu, czyli Kevin Bacon i sławny film z lat 80. Footloose, który jest taką ramą jakby też dla konstrukcji Strażników Galaktyki.
Dla mnie zdecydowanie Kevin Bacon i Footloose, które zresztą niedawno można go było oglądać, zdaje się, że to był program Jimmy'ego Kimmela, kiedy odegrał swój słynny taniec Footloose, teraz powraca, ale tylko oczywiście w odniesieniu luźnym w filmie Strażnicy Galaktyki. Strażnicy Galaktyki w naszych kinach już od tygodnia. Myślę, że możemy z całym, tak, możemy z ręką, tak, możemy spokojnie powiedzieć, że jest to film, który można obejrzeć jako wakacyjny blockbuster.
Tak, jest to blockbuster, śmiało możemy polecić, a co się niestety w tym sezonie zdarza bardzo rzadko. Natomiast tym razem się udało i jeżeli chcecie się rozerwać w ten ciepły letni wieczór, to gorąco zachęcamy.
Może na następnym razem przygotujemy jeszcze jakiś ranking blockbusterów wakacyjnych, bo trochę się ich uzbierało, prawda?
Tak.
Paru miesięcy.
Ten sezon jeszcze trwa, jeszcze będzie kilka filmów, które warto zobaczyć, ale postaram się zrobić takie podsumowanie, co się ostało z tego lata, na co warto zwrócić uwagę.
To teraz myślę, że możemy się przenieść troszkę do przeszłości, trochę już o tej przeszłości dzisiaj rozmawialiśmy, to znaczy wrócić do filmu Luca Bessona z 1988 roku, czyli Wielkiego Błękitu. Dla większości z nas myślę, to jest film, do którego odnosimy się jako do arcydzieła. Jeden z tych kilku dosłownie filmów, które z Luca Bessona uczyniły gwiazdę światowego formatu i reżyserską personę, można powiedzieć. Oprócz tego oczywiście Leon Zawodowiec czy Piąty Element. Ostatnimi czasy Luc Besson troszeczkę odchodzi od tego, w czym się specjalizował. I
bardzo delikatnie powiedziane.
No dobrze, teraz niedługo jeszcze czekamy na jego nowy film Lucy, zobaczymy co z tym, ale na razie można powiedzieć, że te filmy, które produkował, czy Artur i Minimki, czyli Kino dla Dzieci, czy seria Taxi, to są wszystko takie rzeczy, które my traktujemy już trochę z przymrużeniem oka, ale pamiętamy te jego najlepsze filmy. No i rozmawiamy o Wielkim Błękicie ze względu na premierę reżyserskiej wersji tego filmu. Reżyserskiej wersji, która jest w porównaniu do oryginalnej dłuższa o prawie pół godziny, więc to jest znacząca zmiana. Nie wiem jak ty, ale ja do reżyserskich wersji zazwyczaj podchodzę z dużym dystansem, bo są to często takie wersje, które no może może nie
potwierdzają ego reżysera, tak?
Troszeczkę tak, nie kultywują tego, jakby tej tradycji, czy też tego kultu, którym mogliśmy darzyć jakiś film, natomiast rzeczywiście są trochę skokiem na kasę. Natomiast w przypadku Wielkiego Błękitu muszę powiedzieć, że byłam bardzo mile zaskoczona, dlatego że wiele wątków, które były tam poruszane w tej poszerzonej wersji, bardzo udatnie rozszerzają właściwie szczególnie chyba te relacje między bohaterami głównymi. Także jak dla mnie rzeczywiście to jest jedna z bardziej udanych i wartościowych wersji reżyserskich, jakie powstały.
Dokładnie, bo tutaj te relacje między bohaterami są tak naprawdę kluczem całego filmu. Mhm. To jak Besson je buduje, to jak je kontruje, szczególnie w odniesieniu do tego, co dzieje się na początku filmu, mhm. co dzieje się w jednej z kluczowych scen, których mimo upływu lat może nie będziemy zdradzać. Tak. Warto to przeżyć, jeżeli ktoś tego filmu nie widział.
Szczególnie w kinie. Wiadomo, że to jest film kręcony właśnie jakąś specjalnie powstałą na potrzeby tego filmu kamerą do zdjęć podwodnych i te zdjęcia podwodne robią gigantyczne wrażenie, ale właśnie na dużym ekranie, kiedy możemy w pełni ten Wielki Błękit poczuć. Tak,
tak i ten film wchodzi jakby w kontrze do tego, co Luc Besson moim zdaniem wyprawia w tym momencie w kinie, bo on niestety jest także producentem fatalnych jakościowo filmów sensacyjnych. On tak jakby odszedł od tego, co jego kinem rządziło, co sprawiało, że jest ono wyjątkowe, bo on łączył w sobie, znaczy jego kino w sobie łączyło ten właśnie te wątki sensacyjne, ten poziom sensacyjny z relacjami między bohaterami, z dramatem bardzo wiarygodnym. To było i przecież w Leonie Zawodowcu, i w Nikicie. Na tej warstwie tak. sensacyjnej akurat w Wielkim Błękicie jest mniej, natomiast dla niego najważniejsze były relacje między postaciami, a to, co on robi ostatnio, te wszystkie serie Transportera, czy właśnie Taxi, czy Pozdrowienia z Moskwy, Pozdrowienia, przepraszam, z Paryża, to są filmy, które praktycznie nie mają żadnych relacji między tymi bohaterami, są jakby zdehumanizowane i chodzi w nich jedynie o rozwałkę. Także...
Niestety, także rzeczywiście Luc Besson ostatnimi czasy właśnie się zdecydowanie oddalił od tego, właśnie z czego go szczególnie znamy, czyli te trzy filmy. Natomiast ja jeszcze wrócę na chwileczkę do samego Wielkiego Błękitu, bo Luc Besson oczywiście nie zrobił może na nas też jakiegoś ogromnego wrażenia, nawet jak był w Krakowie, bo odwiedzał Kraków kilka lat temu ze swoim filmem Lady. Natomiast jeżeli chodzi o Wielki Błękit, to w ogóle zamysł powstania tego całego filmu polegał na tym, że Luc Besson od najmłodszych lat w sumie był bardzo blisko nurkowania. Jego rodzice byli instruktorami nurkowania, nie wiem, czy pewnie czytałeś. Więc on już jako kilkulatek czy kilkunastolatek poznał osobiście swojego bohatera przyszłego filmu, czyli właśnie Jacques'a Maillola, wrócił po kilku latach do niego i pozwolił, aby ten opowiedział mu swoją historię. W ogóle do roli właśnie Jacques'a typowani byli ówcześni gwiazdorzy kina lat 80., na przykład Mel Gibson, Christopher Lambert, czy nawet Mickey Rourke.
Ciężko sobie wyobrazić.
Rzeczywiście, a rolę ostatecznie zagrał Jean-Marc Barr. Dla niego to było rzeczywiście otwarcie drzwi do Hollywood i w ogóle do wielkich produkcji. Troszeczkę zniknął w międzyczasie.
On się stał też takim etatowym, drugoplanowym aktorem Larsa von Triera. Ostatnio można było go zobaczyć w Nimfomance.
W kilku innych filmach. Rzeczywiście, więc Jean-Marc Barr troszeczkę poszedł w inną stronę, bo jeżeli chodzi o Wielki Błękit, to moim zdaniem przyćmiewa nawet samego Jeana Reno. Rzeczywiście jest, może przez to, że jest tak nieznany relatywnie, to zdecydowanie robi ogromne wrażenie. Budżet tego filmu 2 miliony na ówczesne pieniądze i obecne to jest rzeczywiście kropla w morzu notabene. Tym bardziej rzeczywiście sprzęt, jakim dysponowali, był na tamte czasy pionierski.
Tak, warto też spojrzeć na ten film, wczuć się w jego rytm. Tak? On jest opowiadany zupełnie inaczej niż to, co robi sam Luc Besson i to, co możemy dzisiaj zobaczyć w ogóle w kinie. Tamta narracja jest bardzo spokojna, tym bardziej podkreśla to wersja reżyserska, w której jest czas na wszystko, na spokojny rytm opowieści, na jeszcze więcej zdjęć podwodnych, na jeszcze głębsze wchodzenie w te relacje między Enzo i Jacques'em. Także Wielki Błękit to jest tak naprawdę wydarzenie, które możemy obserwować w kinie. I został on wprowadzony właśnie jakby w kontrze do filmu Lucy, który pojawi się w kinach za tydzień.
Tak.
Filmu, no, który już tą niechlubną karierę Bessona kontynuuje.
No, zobaczymy jeszcze, jak to rzeczywiście z tą Lucy będzie. Może będziemy mieli okazję o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast na Wielki Błękit zapraszamy, nawet jeśli wszystkim się wydaje, że ten film widzieli, bo rzeczywiście prawdopodobnie tak jest, ale warto przede wszystkim zwrócić uwagę rzeczywiście na te początkowe sceny, które zostały dodane, które pokazują jeszcze Enzo i Jacques'a jako małych chłopców. No i później to pogłębienie relacji między Joanną a Jacques'iem, też kilka takich innych ciekawych scen, które oczywiście mówią nam dużo więcej o motywach zachowania tych bohaterów. Jest też więcej pływania z delfinami.
Tak, właśnie jest kluczowa scena, ta koda, która ten film spina, to jest, na to zwrócił uwagę, jest to fantastyczne rozpoczęcie i zakończenie tej historii. No jest to film zdecydowanie wyjątkowy i moim zdaniem on ani trochę się nie starzał po tych 26 latach, które już minęły od jego międzynarodowej premiery.
No i na szczęście to jest wersja reżyserska wersji europejskiej, czyli bez tego tkliwego zakończenia, które podobno nawiedzało kina amerykańskie, że Luc Besson w końcu się nie podpisał pod wersję amerykańską, według której Jacques wypływał później gdzieś z delfinami.
Delfin go tam wynosił na tą powierzchnię, to było w kontekście ostatniej sceny mocno absurdalne. To amerykańskie zakończenie jest dostępne na YouTubie. Sam je oglądałem, żeby trochę się pośmiać z tego, jaki był popyt na te szczęśliwe zakończenia.
Chociaż to znana historia, prawda, z zakończeniami amerykańskimi. Nawet pamiętam Duma i Uprzedzenie, chyba ta wersja z Keira Knightley miała inne zakończenie, bo w końcu okazało się, że pan Darcy i Keira Knightley, czyli właśnie ta nasza główna bohaterka Elizabeth, znacznie wcześniej się jakby razem spotykali, mimo że książka ma przecież już setki lat. Także rzeczywiście dosyć absurdalna sytuacja. Na szczęście wersja reżyserska, która ma 168 minut aż, jest dostępna z zakończeniem europejskim, czyli tym, które nas tak najbardziej porusza. Także myślę, że zapraszamy do kin, szczególnie żeby nie oglądać tego na mniejszych jakichś sprzętach. To jest rzeczywiście film, który warto zobaczyć na największym ekranie, jaki jest.
Tak, jest to wielkie wydarzenie. Mam nadzieję, że mamy nadzieję, myślę. Zapoczątkuje ono wprowadzenie kolejnych wielkich arcydzieł światowego i europejskiego kina, które się u nas na ekranach nie pojawiły. To będzie bardzo dobra lekcja, myślę, że dla
wszystkich. Ale zdarzają się takie rzeczy. Niedługo będziemy mogli zobaczyć, z tego co pamiętam, kilka filmów Charlie Chaplina w odrestaurowanych wersjach, też takich bardzo sympatycznych. Także myślę, że tak, wracamy chętnie też i często do tych starych filmów, które wzbudzają dużo emocji, jak zawsze. To teraz myślę, że...
To teraz czas na drugi obieg, na film, który znaleźliśmy głęboko w otchłaniach.
Już nie tak bardzo głęboko, bo w końcu był na jednym festiwalu, American Film Festival we Wrocławiu w zeszłym roku, ale załóżmy, że głęboko. Zresztą to ja go znalazłam, od razu mówię. Ostatni film znalazł Sebastian, więc teraz ja też sobie muszę przypisać zasługi. Opowiedz w takim razie o filmie, który nam wybrałam.
To jest film In a World. Jego polski odpowiednik to jest...
To jest Własnym głosem. No, dosyć adekwatny, ale może nie do końca tak oddaje... Zresztą sami zobaczycie, ale wiadomo, że nie do końca oddaje naturę tego filmu.
Tak, oryginalny tytuł odnosi się do tej słynnej frazy Toma LaFontaine'a, czyli tak. Amerykańskiego lektora, który zapowiadał zwiastuny o charakterystycznym głosie, który sprawiał, że widownia i zarobki filmu podskakiwały o parę milionów dolarów.
Na pewno wszyscy pamiętają, na przykład właśnie ten LaFontaine, znany lektor amerykański, zapowiadał w trailerze film Ojciec Chrzestny i on zawsze zaczynał od tego właśnie w świecie, w którym albo w takiej rzeczywistości, w której nagle się później opowiadało o jakiejś postaci i później coś się nagle zmieniało. Więc to są te słynne zapowiedzi trailerowe. Chyba nikomu nie udało się przebić jego popularności. Zmarł niestety w 2008 roku, do czego odnosi się też początek właśnie filmu w reżyserii Lake Bell, czyli Własnym głosem.
Tak, gra o kolejny zwiastun, w którym padną te słynne słowa In a World. Rozpoczyna batalię kilku lektorów i naszej głównej bohaterki, która jest to bardzo oryginalne, bo to jest jednak bardzo zmonopolizowany świat lektorów zwiastunów filmowych. Stara się wedrzeć i wygrać te role, wygrać ten casting na zapowiedzi zwiastunu absurdalnego filmu wysokobudżetowego, który chyba się odnosi do Hunger Games.
Tak, bardzo, bo to chodzi dokładnie o film Amazon Games, czyli jakby igrzyska Amazonek chyba, tak mi się wydaje, więc odnosi się rzeczywiście do kilku książek, czy też kilku właśnie kolejnych filmów. No i nasza bohaterka Carol, która jest grana przez właśnie Lake Bell, jednocześnie reżyserkę i scenarzystkę. Lake Bell, którą znamy z drugoplanowych ról, często w jakichś niekoniecznie bardzo wysublimowanych komediach. Tutaj Lake Bell, no moim zdaniem, wzbija się na wyżyny swojego talentu, bo historia jest rzeczywiście niebanalna, intrygująca, ciekawa z punktu widzenia rzeczywiście ludzi, tak jak my w Polsce, prawda, jesteśmy przyzwyczajeni do lektorów w filmach i serialach. Kilku lektorów znamy nazwiska spokojnie, prawda? Przecież Tomasz Knafik, oczywiście. Więc, a z kolei w Stanach Zjednoczonych instytucja dubbingu jako takiego, czy lektora w czasie filmów nie istnieje. Stąd właśnie ta główna ich rola w czasie trailerów.
Tak, więc temat tego filmu jest bardzo oryginalny. Chociaż sama historia jest dość nieprzewidywalna, ale to paradoksalnie nie jest żadna wada tego filmu, ponieważ za tą historią się idzie i jakby wbrew sobie trochę, bo dokładnie wiemy, co będzie za chwilę, jaka historia się rozegra, kto zwycięży casting, jakie będą relacje między i bohaterami pierwszoplanowymi i drugoplanowymi, a mimo wszystko się płynie przez ten film z niegasnącym uśmiechem na ustach.
Ja to tak też określiłam jako jeden z takich najfajniejszych i najbardziej niezależnych amerykańskich filmów, czy też komedii, bo rzeczywiście tam co prawda nie czuję się, że jest to bardzo film niezależny, może o tyle, że tam nie ma jakichś wielkich nazwisk, aczkolwiek pojawia się w małym epizodzie Eva Longoria na przykład, zresztą bardzo zabawny,
bardzo
bo
zabawny,
też tak, ponieważ nasza główna bohaterka będzie uczyła ją emisji głosu. Eva Longoria, co trudno sobie wyobrazić, ma mówić z takim bardzo rynsztokowym angielskim akcentem. Eva Longoria, naprawdę. Więc to jest jeden z takich śmieszniejszych epizodów tego filmu. A poza tym rzeczywiście tych jakichś wielkich gwiazd nie ma, więc może o tyle jest to film niezależny. Poza tym rzeczywiście no, Lake Bell przejęła właściwie wszystkie funkcje, jakie są możliwe do przejęcia. No i rzeczywiście historia niebanalna, która się tak często... Ja nie widziałam jeszcze filmu o lektorach. Nie wiem,
ja
jak
też
ty,
nie widziałam.
O trenerach emisji głosu. Bo to też jest. Tym tak, też się zajmuje nasza bohaterka.
Ale to jest chyba największa zasługa tego filmu, że on jest prowadzony w tak bardzo lekki sposób. On po prostu płynie niemal niezauważalnie i idealnie wpisuje się w popularny nurt feel good movie, co jest ostatnio rzadko spotykane. Nie wiem, czy widziałeś taki dobry film, który jednocześnie poprawiał ci nastrój, a nie irytował cię tymi głupotami, które się tam wydarzają.
Czasem się zdarza, ale wiesz, to są na przykład Short Term 12, czyli Przechowalnia numer 12. To jest jeden z filmów, myślę, do których jeszcze wrócimy. Nie, zależy, czy będą jeszcze w dystrybucji, czy nie. To jest jeden z tych filmów, które ja właśnie lubię o tyle, że one przekazują jakąś istotną wiadomość, ale jednocześnie nie są jakieś naiwne specjalnie. Więc myślę, że zdecydowanie własnym głosem możemy do tego gatunku filmów zaliczyć i polecić, bo ostatnio w drugim obiegu rozmawialiśmy o takich bardziej poważnych filmach, prawda? Ostatnio właśnie Olbrzym Samolub, jeszcze wcześniej to były filmy takie troszeczkę z takim pazurem, można powiedzieć, społecznym, takim zacięciem rzeczywiście do rozwiązywania pewnych problemów. Tutaj problemów jak na lekarstwo. Jedynym w zasadzie naszej głównej bohaterki jest znalezienie pracy, no i znalezienie się w takim... szowinistycznym świecie. No tak. Ona od razu mówi, że ona nie ma szans na zdobycie żadnej pracy, dopóki jej ojciec zresztą, który jest legendą tak samo w branży, nie usunie się w cień. Nie ma nawet możliwości, żeby jej własny ojciec ją jakoś wypromował, bo sam mówi, że to nie jest miejsce dla kobiet. No a z drugiej strony właśnie dzięki filmowi o Amazonkach nasza bohaterka wybija się na wyżyny, prawda, swoich umiejętności i talentu. No więc jest to taki troszkę przewrotny jak dla mnie film, ale cieszę się, że do niego wróciliśmy. W zasadzie tak, zaprezentowaliśmy go tutaj.
Tak, no i bardzo ważne, że on podkreśla tą pracę, pracę lektorów, to jak ciężko modulować głos, jak imponujące są wyniki długotrwałych treningów przed nagraniami. I też jest to chyba kolejny film, który się wpisuje w wynoszenie takich postaci drugoplanowych, takich zawodów też drugoplanowych, których ostatnio i od Inside Llewyn Davis, czyli od nowego filmu Coenów, i poprzez Okrąg od Sławy.
No właśnie, też to
teraz
miałam na myśli.
Teraz taki film, który jakby właśnie...
Tak, wynosi jakby w to światło, prawda? Trochę te osoby,
trochę rekompensuje to, że one są zwyczaj w cieniu, a podkreśla ich wagę dla całego środowiska filmowego.
Myślę, że każdy lubi oglądać takie rzeczy, bo w końcu ile z nas może być superbohaterami tak naprawdę, nie?
Dokładnie, nie każdy może być Strażnikiem Galaktyki.
To my w takim razie już o filmach porozmawialiśmy. Na razie zapraszamy jeszcze na ostatni weekend Dwóch Brzegów do Kazimierza Dolnego i Janowca nad Wisłą. Zapraszamy do Poznania na Transatlantyk i zapraszamy na kolejny odcinek do Kompresora.
Przede wszystkim.